opowieści dzikiej treści.
Oj, ciężko, ciężki ostatnio czas dla miłośnika przyrody, który chciałby porobić zdjęcia w terenie, bo to i pada, i wieje, i zimno, a potem nagle słońce. Piotr Dziełakowski już z nami. Dobry wieczór, Piotrze.
Dobry wieczór.
Jak radzisz sobie z taką marcową właściwie pogodą wciąż?
Ha, ha.
Wszystko mówi tak.
Znaczy problem, to znaczy taka pogoda ma swoje plusy, tak więc staram się w każdych warunkach, nawet poruszając kwestię tej wczesnej czy późnej wiosny, znaleźć coś dla siebie, bo to nie jest nic nadzwyczajnego, bo takie czasy pamiętam, że w maju zamarzały orzechy. Więc nie jest nic nadzwyczajnego. Wydaje mi się, że na tyle jeszcze ciekawie, jak przyroda sobie radzi. Powiem szczerze, że na przykład, kiedy teraz porównuję zdjęcia, bo bardzo dla mnie bardzo ważne w tej chwili jest w tym etapie prowadzenia zdjęć do filmu, żeby dopasowywać pewne sytuacje do danych pór roku, czy przede wszystkim nawet do danych miesięcy, danych tygodni. Tak, żeby później zestawić dwa zdjęcia, które były zrobione rok wcześniej, rok później, żeby one idealnie pasowały, czyli żeby ta roślinność była w odpowiednim etapie budowy. A tu się okazuje, że jak oglądam zdjęcia z ubiegłego roku, to wszystko pięknie zielone. No. A ten rok jest taki z hamulcem ręcznym zaciągnięty. Widać, że te roślinki tak wychodzą spod tej wody i tak się zastanawiają, czy jeszcze warto. A tak zimno, to może jeszcze trochę pośpimy. A może to jeszcze za wcześnie. Może ktoś przestawił zegar. A może jednak spróbujemy. I tak kurczę, tak idzie, to idzie, idzie i tak kiepsko. I tak porównując z ubiegłym rokiem, to jest niebo a ziemia. Naprawdę, różnica jest widziana gołym okiem.
Ale to dobrze, prawda? Bo woda troszkę jest jeszcze magazynowana, nie ma tego palącego słońca. Jakie masz obserwacje z przyrody? Jest lepiej?
O kurczę, powiem tak, że jestem też trochę podłamany, ale dlaczego? Dlatego, że pojawiło się dużo wody na rozlewiskach. Tak dużo wody, że no marzeniem było, żeby ta woda była w lutym i w marcu, kiedy żurawie zaczęły budować gniazda i tej wody brakowało. A teraz ładnie podlało. Fakt, że to ta woda się na chwilę pojawi, za chwilę jej nie będzie. Mm-hmm. Ja się tylko zawsze obawiam i zawsze martwię się o ludzi, którzy mieszkają nad rzekami. I zawsze bardzo, bardzo mocno kibicuję im, żeby wszystko było dobrze, bo niestety jesteśmy samolubami, spuszczamy tą wodę z tych łąk, z tych pól i ci ludzie nad tymi rzekami muszą sobie z tym poradzić, że my odkręcamy tą wodę z tych pól i nagle wszystko spuszczamy i nagle okazuje się, że na Odrze idzie wysoka woda i ludzie się obawiają, czy czasem ich nie zaleje. A tutaj jest suchutko za chwilę, jest czysto, a ci na Odrą biedni się ludzie męczą, tak więc zawsze im kibicuję i tak sobie myślę, no jakie to jest no niestety niesprawiedliwe i nie do końca słuszne, że nie przetrzymuje się wody specjalnie po to, żeby ci ludzie na rzekach tą wiosnę i takie nagłe opady wody lepiej przeżywali, trochę bez stresu.
Słuchacze chyba będą mieli do mnie pretensje, bo ja trochę nie pozwalam tobie na opowiedzenie historii, ale mam jeszcze jedno pytanie dotyczące twojej akcji w mediach społecznościowych. Pozwólmy gniazdować. Powiedz, czy był oddźwięk, jakie ty masz spostrzeżenia dotyczące, no niestety, majówki.
To znaczy było trochę udostępnień, no, jak to niektórzy mówią, szału nie było, ale to może też dlatego, że jednak trzeba umieć pracować na tych mediach społecznościowych, żeby ta informacja szła jak najdalej. Ona tak powoli idzie do przodu. No szkoda, ale no mam nadzieję, że będę cały czas o tej akcji przypominał i będę cały czas trudnił, bo niestety z jednej strony fajnie, że była zimny, długi weekend, bo bardzo wiele ptaków odetchnęło, bo nie było tylu ludzi jak trzeba, ale niestety ten długi weekend znowu zebrał swoje żniwo takie negatywne dla przyrody, bo no wyskoczyliśmy nad rzeki, nad jeziora, nad rozlewiska, nad stawy i zrobiliśmy swoje znowu. I tak jak co roku.
Przypomnij może w paru słowach, czego ta akcja dotyczyła.
Akcja Pozwólmy Gniazdowej dotyczyła sytuacji, kiedy zaczynają się ciepłe, wolne dni, wyjeżdżamy pełnymi rodzinami, przyjaciółmi na łono natury i wtedy nie zwracamy uwagi na to, że zaczynamy biwakować, piknikować lub uprawiać inną rekreację w miejscu, gdzie gniazdują ptaki. Po prostu wystarczy nieraz spojrzeć tylko o okolice oglądać, czy nie ma zaniepokojonych zwierząt, czy żurawi, czy czajek i innych ptaków. I po prostu, kiedy widzimy, że jest taki ptak gdzieś w okolicy, krąży i kwili, czy krzyczy głośno, to odjedźmy, znajdźmy inne ciekawe miejsce, spokojne, gdzie nie będziemy robić krzywdy tym ptaszkom.
No cóż, zostało nam niewiele czasu. Powiedz mi, czy historia jest?
Oczywiście jest. Świeżutka.
Świeżutka. No to może się uda chociaż przez te kilka minut. Ja przepraszam słuchaczy, bo to ja cię zagadałam.
Ach, gitara, ale to były ważne rzeczy i taki krótki skrót, skróty z tego, co się dzieje. A powiem szczerze, że ostatnio znalazłem bardzo ciekawe miejsce, bo tak jak ostatnio cały czas też pewnie przypomina mi tak do znudzenia, że w tej chwili najbardziej zainteresowany jestem dobrymi ujęciami filmowymi bobrów i za nimi cały czas chodzę, depczę im po piętach. One niestety cały czas gdzieś tam po nocach mi chodzą i gryzą i robią różne ciekawe rzeczy, ponieważ no, potrzebuję do tego filmu, o którym pracuję, pokazać tą świetną robotę, nie tylko tą złą, ale tą świetną robotę, którą robią bobry. No i przede wszystkim chcę pokazać, jaki uzależniony ekosystem jest od tych zwierząt i jak one budowały te ekosystemy. I siedzę. I ostatnio trafiłem w pięknym miejscu, naprawdę pięknym miejscu, bobry w lesie zbudowały tamę i najlepsze to jest to, że zbudowały ją w miejscu, gdzie kiedyś był młyn wodny. A teraz ze względu na technologię, no te miejsca od dawna ludzie o tym miejscu zapomnieli, budynki, które tam były, młyny zostały rozebrane, ale zostało miejsce. I proszę sobie wyobrazić, że bobry idealnie znalazły się w tym miejscu, idealnie inżyniersko wybudowały tamy w kilku miejscach, tak żeby tą wodę zatamować. I najlepsze to jest to, że wybudowały je w takich miejscach, jak kiedyś ludzie tą wodę właśnie dla celów tego wodnego młynu zamykali, żeby później tą wodę w odpowiedni sposób kumulować, spuszczać i one poruszały ten wodne koło i te wszystkie urządzenia tam działały. I bobry idealnie to zabudowały. I teraz jakby wróciła sytuacja do, no nie wiem, sprzed 100 lat. Jest piękne w lesie rozlewisko i tam oczywiście bobry rządzą. No ja tam kilka razy musiałem pojechać z taką nadzieją, że uda mi się sfilmować. Na razie nie udało się, ale co mi się udało? Usiadłem pod siatką oczywiście spokojnie, jak zawsze, licząc za to, że te bobry się pojawią i nagle słyszę kwilenie. Oczywiście znałem te kwilenie i mówię, kurczę, jeżeli mi przyleci ten gość, który tak chwili, no to mówię, no będę miał kolejne przepiękne ujęcia do filmu, który robię o środowisku wodnym i w ogóle wpływie bobrów na to środowisko wodne. Bo proszę sobie wyobrazić, jest piękne rozlewisko i na tym rozlewisku leżą takie powalone drzewa, nie akurat przez bobry, tylko przez wiatr, one gdzieś tam skruszały i tak pięknie w tej wodzie leżą, one tak stworzą taki bajkowy klimat, takie rozlewisko z leżącymi drzewami, taka prastara puszcza. I siedzę, czekam. Te chwile nie przeleciało. Ja mówię, o, przeleciał ten ptaszek piękny. No, koniec, dobra, siedzę dalej. Ale nie trwało, no, że 15 sekund wraca. I proszę sobie wyobrażać, że miałem takie szczęście, że nawet mało tego, że usiadł na tych zalanych, tych leżących pniach na wodzie, to jeszcze w tym miejscu, że nawet musiałem aparatu tego przestawiać, kamery, ponieważ usiadł idealnie w kadrze. Więc mi tylko pozostało delikatnie doostrzyć i włączyć nagrywanie. Ptaszek stanął, jak to ptaszki z tej rodziny trochę pochodził, znowu zapiszczał pięknie zapiszczał. Ja to wszystko w słuchawkach słyszałem, mówię, no kurczę, teraz jeszcze, żeby coś ciekawego się wydarzyło. I nagle zaczął tokować. Ja patrzę, jeszcze znerwowo spojrzałem na prawą stronę, czy się rzeczywiście świeci czerwona lampka, że nagrywam. Patrzę, wszystko nagrywam, bo to jest sytuacja ciekawa. Zaczął tokować pięknie przy tym wydawać dźwięki i nagle przyleciał drugi. Jeszcze 3-4 sekundy razem potokowały, potańczyły koło siebie i jeden nagle uciekł w prawo, drugi uciekł w lewo i jeszcze gdzieś tam je w tle słyszałem, bo dlatego, że gdzieś tam prawdopodobnie z tego cieku, gdzie bobry zbudowały tę swoją tamę, gdzieś tam pewnie żerują i co się okazało? Przepiękny samotnik, tak się nazywa ten ptak. Jest to ptak, który jest to taki siewkowaty, tak jakby państwo spojrzą. Taka czajka, ale bardziej wygimnastykowana, bez tych pióropuszy. Bardzo fajny ptaszek z takim białym brzuchem. Właśnie często w lesie, w lasach właśnie na takich olszowiskach buduje gniazda, Przecież on nie buduje. Z tego, co czytałem, to on zazwyczaj korzysta z gniazd drozdów, innych takich ptaków, gdzie zakłada gniazdo i później są jaja i w tych małych są takie malutkie, bardzo piękne, pocieszne pisklaczki, które chodzą właśnie po tych rozlewiskach i tam rodzice uczą je żerować. Tak więc przepiękna scena. Oczywiście nagrałem, mam ją nagraną i być może uda mi się w tym moim filmie ją pokazać. W życiu bym nie pomyślał, że spotkam samotnika, bo był taki czas, że też na niego bardzo mocno polowałem w sensie fotograficznym i nie udało mi się go sfilmować, a tu nagle bobry mi kolejny raz sprawiły bardzo miłą niespodziankę.
Podobało mi się, jak powiedziałeś, polowałem w sensie fotograficznym.
Bo tylko tak robię.
Dziękuję bardzo. Piotrek Dziełakowski za tydzień ponownie pojawi się w opowieściach dzikiej treści, a tymczasem...
Dobranoc.
Między nami zwierzętami.